To my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kilka lat temu, Warszawa, gorący, czerwcowy dzień, elegancki biurowiec. Wchodzimy do sali konferencyjnej. W sali konferencyjnej wokół stołu kilkanaście osób, pracownicy działu IT, marketingu. Będziemy rozmawiali o nowym ultrasonografie. Wspominamy tę historię, dlatego że punkt widzenia lekarza czasami różni się od punktu widzenia producenta czy sprzedawcy aparatu. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, ale mówimy tutaj o punkcie widzenia na wykorzystanie nowoczesnej technologii, na jej zastosowanie w naszych gabinetach.
Zrobiło się coś takiego w ciągu ostatnich 10-15 lat, jeżeli chodzi o rozwój ultrasonografii, w ogóle o rozwój różnych technologii medycznych, że ten świat podzielił się na świat aparatów klasy premium i całą resztę. Przy czym właściwie jakoś tak się dzieje, że przede wszystkim koncerny medyczne, koncerny produkujące sprzęt i wielu, wielu lekarzy uważa, że wart uwagi jest tylko sprzęt klasy premium.
Nad tym trzeba się troszeczkę zastanowić, analizując, jakie są potrzeby pacjentów, potrzeby lekarzy i to, co firmy mogą zaoferować. Firmy produkują coraz bardziej technologicznie wysublimowane aparaty, natomiast czy rzeczywiście my tę technologię jesteśmy w stanie wykorzystać? Czy to, że aparat kosztuje kilkaset tysięcy złotych, jest w stanie się przełożyć na to, że pacjenci będą rzeczywiście lepiej diagnozowani? Bo może zamiast kupować aparat za 450 tysięcy złotych, trzeba kupić trzy aparaty po 150 tysięcy złotych i przebadać trzy razy więcej pacjentów.
A nawet ten jeden za 150 tysięcy złotych w zupełności by wystarczył. Parafrazując, wielu z nas, jeżeli nie większość, chciałaby mieć samochód klasy premium. Ale w większości sytuacji, w których stykamy się w naszym codziennym życiu, wystarczy nam niezawodny samochód średniej klasy, który daje nam komfort przemieszczania się i przede wszystkim daje nam wszystko to, czego potrzebujemy. Jest ekonomiczny, jest wydajny, jest bezpieczny i jest tani. Po co nam do przemieszczania się między sklepem a pracą, domem a pracą, samochód, którego możliwości nigdy nie wykorzystamy?
Są producenci aparatu, którzy mówią, że ich aparat może ocenić zmianę w sutku w skali BI-RADS, może ocenić zmianę w tarczycy według skali TI-RADS, ale przecież najważniejsza jednak jest ta ręka trzymająca głowicę po to, żeby tą zmianę odnaleźć, gdzie ta zmiana w tej piersi się znajduje. Tego nie zrobią za nas maszyny. Jeśli mówimy o sonomammografii, to dla nas bardzo ważne jest to, abyśmy mogli mieć dobry obraz w odcieniach szarości. Czym się różnią te najtańsze aparaty od średnich i lepszych, głównie opcjami doplerowskimi. Ja nie lubię w aparatach, kiedy mam nałożony obraz w odcieniach szarości, włączoną opcję doplerowską i ta opcja doplerowska spóźnia się za tym obrazem w odcieniach szarości przy niewielkim ruchu głowicą. Nie wiem, czy też tak masz.
Wiele z tych technik nowoczesnego obrazowania wolnych przepływów pokazuje rzeczywiście fantastycznie pewne cechy unaczynienia obiektów, które oglądamy, ale tak jak sam zauważyłeś, w większości sytuacji jest to absolutnie zbędne. Wystarczy dobrej jakości klasyczne obrazowanie doplerowskie, które to wszystko zapewnia. Ja nie mówię o tym, że wiele z tych produktów to są produkty, nazwalibyśmy przereklamowane co do ich skuteczności. Mówię tylko o tym, że jest taki pewien rozdźwięk między tendencją rozwoju technologii medycznej, która miałaby zastąpić nasze myślenie, a oczekiwaniami lekarza i pacjenta. Bo te dwa światy się troszkę nam rozjeżdżają. To, co powiedziałeś, że obrazowanie w skali szarości jest najważniejszym typem obrazowania i całą resztę do niego powinniśmy odnieść, to jest absolutna prawda. Po co nam zaawansowane techniki obrazowania, mam na myśli różnego typu badania elastograficzne, różnego typu badania ze środkiem kontrastującym, najnowsze technologie obrazowania wolnych przepływów, skoro po pierwsze nie zbliża nas to do ostatecznego rozpoznania, a po po drugie, we współczesnym świecie i tak każde badanie ultrasonograficzne, czy prawie każde, wcześniej czy później w trudnych sytuacjach wymaga weryfikacji, czy to badaniem rezonansu magnetycznego, czy badaniem tomografii komputerowej.
Ja rozumiem, że firmy ścigają się ze sobą, która wymyśli coś fajniejszego, ale staram też się zrozumieć potrzeby pacjentów, bo pacjent chce być zbadany bardzo dokładnie, bardzo profesjonalnie, starannie i ten czas oczekiwania pomiędzy pojawieniem się pierwszych objawów, a wykonaniem tego badania dla pacjenta zawsze powinien być stosunkowo krótki. Na przykład zastanawiam się nad tym, czy rzeczywiście we współczesnym świecie sprzęt, brak tego sprzętu jest powodem, że pacjenci na badanie czekają. Bo jeżeli ja mam być szczery, to moim zdaniem nie. W chwili obecnej największym problemem jest czynnik ludzki. Niewielka liczba lekarzy, fachowców od ultrasonografii jest niewystarczająca na pokrycie zapotrzebowania naszych pacjentów.
Oczywiście, że tak. Sprzętu nam nie brakuje. Być może brakuje nam pokory do tego, żeby usiąść do sprzętu, który nie jest aparatem klasy premium, bo wydaje się nam, że tylko taki zapewnia nam bezpieczeństwo. Nie do końca tak jest. Kiedy rozmawiamy z naszymi bardziej doświadczonymi kolegami, oni niejednokrotnie wspominają z sentymentem stare aparaty USG z lat 80. i 90., które miały perfekcyjne, klasyczne obrazowanie w skali szarości w trybie bimode i perfekcyjne niejednokrotnie obrazowanie, klasyczne obrazowanie dopplerowskie, czy też obrazowanie w dopplerze mocy. To w zupełności wystarczało. Nagle się okazuje, że inwestowanie w nowe techniki obrazowania często odbywa się, nie do końca tak jest, ale często jest takie nasze odczucie, kosztem tej klasycznej ultrasonografii. To jest też taka ślepa uliczka, która sprawia, że właściwie przestajemy być wydolni w tej naszej technice. Po pierwsze, korzystanie z tego, co nam daje aparat w najróżniejszych różnych funkcjach nowych, często niepotrzebnie wydłuża czas badania, a niejednokrotnie buduje więcej wątpliwości niż rozsądnego podejścia klinicznego do tego, co powinniśmy wywnioskować z klasycznego obrazu USG.
Ja nawet mam wrażenie, że niektórzy producenci odeszli, czy nie mogą doszusować do tych obrazów, które miały aparaty przez tą firmy produkowane kilkanaście lat temu. Te współczesne obrazy są bardzo zdigitalizowane, one bardzo sztucznie momentami wyglądają. I tu też dochodzimy do tego, że aparat aparatem, cena aparatu to cena aparatu, ale jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, bo możemy mieć dwa aparaty, które są tego samego producenta, to jest ten sam model, kosztują tyle samo. Jeden pokazuje świetnie, drugi pokazuje mniej świetnie. Czym one się różnią? Presetami wewnętrznymi, ustawieniami, tym, co może aplikant wgrać do aparatu i zestroić nam odpowiednią paletę szarości po to, żeby ten obraz był jak najłatwiejszy dla nas do diagnostyki.
To jest to, o czym wielokrotnie też mówiliśmy między sobą, że właściwie często brakuje nam takiej podstawowej znajomości funkcji, które są ukryte w naszych aparatach, bo w wielu miejscach my jesteśmy w stanie sami poprawić sobie jakość obrazowania w skali szarości, jeżeli tylko chcemy zagłębić się w te funkcje, które są ukryte w aparacie, w tą możliwość zmiany ustawień podstawowych, ustawień aparatu i tworzenia własnych presetów. Wielu z nas przyzwyczajonych jest do pewnej źle pojętej wygody pracy, czyli siadam do aparatu, który jest moim aparatem, zawsze mam te same ustawienia, nic nie muszę robić, badam, wstaję, opisuję, badam następnego pacjenta, wstaję, opisuję. Właściwie jakby ta konsola, która jest przede mną, praktycznie nie istniała. To jest pewien grzech nas, ultrasonografistów, który popełniamy wobec aparatów USG.
My trochę o tych aparatach rozmawiamy, dlatego że gdzieś tam analizujemy przyszłość ultrasonografii. Te aparaty premium, które są bardzo drogie, one zdaniem producentów miałyby być wykorzystywane do diagnostyki bardzo rzadkich, skomplikowanych, wątpliwych obrazów ultrasonograficznych. Natomiast musimy pamiętać o tym, że im więcej badań robimy, tym często te badania są badaniami point of care, tym częściej są to badania tu i teraz. To są badania nastawione na rozwikłanie konkretnego problemu. To niekoniecznie są badania narządowe, że badamy samą wątrobę, samą nerkę, czasami są to badania hybrydowe, że łączymy wiele obszarów w jedno. Być może przyszłość ultrasonografii to pewnego rodzaju schematy, algorytmy, podobnie jak to już funkcjonuje w medycynie ratunkowej, ale może tak kiedyś będzie w pediatrii. Co trzeba ocenić u gorączkującego dziecka? Nie będzie tylko to badanie skupione, to jest jama brzuszna od A do Z, ale będzie to badanie nastawione na kluczowe key points, takie diagnostyczne w zakresie problemu, że to problem kliniczny będzie naszym wyznacznikiem, przewodnikiem tego badania.
Ta wizja, o której mówisz, jest często przypadkiem troszkę, wynikając z niezrozumienia źródłem konfliktu w rozumieniu tego, czym jest współczesna ultrasonografia. Bo bardzo byśmy chcieli mieć jedną wspólną drogę rozwoju ultrasonografii, a możemy wyróżnić co najmniej dwie ścieżki. Taką klasyczną, radiologiczną ścieżkę z olbrzymim szacunkiem dla naszych kolegów radiologów, dla ich wiedzy i doświadczenia, dla ich pełnego diagnostycznego badania ultrasonograficznego, które da się porównać z obrazami tomografii komputerowej, czy uzupełnić tymi badaniami jak TK czy rezonans magnetyczny. I druga ścieżka rozwoju, czyli ta ultrasonografia kliniczna, o której mówisz, gdzie my jako klinicyści wykorzystujemy ten aparat USG po to, żeby uzupełnić nasze badanie fizykalne, to o czym wielokrotnie mówiliśmy. Te dwie ścieżki się nie kłócą. One biegną gdzieś obok siebie. Jedna drugiej nie zastąpi. Być może jedna z tych ścieżek wymaga tych aparatów klasy premium jako końcowy punkt diagnostyczny albo taki przedostatni punkt diagnostyczny, ale nie oszukujmy się, 90% rynku, jak nie więcej, wymaga bardzo dobrej klasy aparatów z tej średniej i niższej półki. Tych aparatów, które pozwolą nam sprawnie diagnozować pacjentów z najczęstszymi schorzeniami, z tym, z czym spotykamy się na co dzień.
Prawidłowy obraz ultrasonograficzny ma ogromne znaczenie, dlatego że zamyka pewną ścieżkę diagnostyczną i pozwala otworzyć kolejną. Nie wszystko koncentruje się na subtelnych różnicach pomiędzy FNH w wątrobie a gruczolakiem wątroby, czy nietypowym naczyniakiem, i żeby tutaj wykorzystywać technologię do różnicowania między tymi trzema obrazami, ale chodzi o to, żeby szybko być w stanie wykluczyć, czy pacjent w ogóle ma, czy nie ma jakiejś zmiany ogniskowe wątroby. Słusznie powiedziałeś, że tu nie chodzi o to, żeby budować bariery, ale żeby budować mosty porozumienia. Trochę też nagrywamy ten podcast po to, abyśmy lepiej rozumieli się wszyscy nawzajem, że nawet jeżeli ktoś będzie tego podcastu słuchał, komu nasze problemy czy nasza wizja jest obca, to liczymy, że ten podcast zachęci go do trochę innego na to spojrzenia, a jednocześnie chcielibyśmy pokazać nasz szacunek, otwartość dla tych, którzy wykonują klasyczną ultrasonografię.
I ta klasyczna ultrasonografia będzie zawsze miała swoje istotne miejsce w diagnostyce obrazowej. My się z tym nigdy nie kłóciliśmy i nie zamierzamy kłócić. Natomiast też należy zrozumieć to, że ultrasonograf w ręku lekarza nie jest narzędziem niebezpiecznym, ale jest pewnym wentylem bezpieczeństwa, pozwalającym znaleźć wiele istotnych chorób czy rozpoznań, które powinniśmy stwierdzić u naszego pacjenta. I to, co mówisz, to jest bardzo ważna rzecz do zapamiętania. Dla większości z nas istotnym elementem jest poznanie prawidłowego obrazu ultrasonograficznego i stwierdzenie, czy to, co widzimy, mieści się w zakresie normy, czy być może widzimy coś, co wykracza poza tą normę. My nie musimy nazwać tego, co wykracza poza normę. My powinniśmy znać granice naszych możliwości, żeby tego pacjenta przekierować dalej celem konkretnej diagnozy.
Ja mam nadzieję, że kiedyś będzie taka sytuacja, że będziemy o ultrasonografii mówili wspólnym językiem, nawet badając coś innego, nawet badając w innych ośrodkach, mniejszych, większych, ale że będzie między nami lekarzami w tym temacie ogromne porozumienie i chcielibyśmy też w jakiś sposób zaangażować się w budowanie tego porozumienia i przełamywanie barier.
Tego i Państwu, i sobie życzymy.
Ale też jesteśmy otwarci na Państwa pomysły, na Państwa sugestie. Ci z Państwa, którzy wykonują ultrasonografię od wielu lat, pewnie też zaobserwowali, jak bardzo wykorzystanie tego badania się zmieniło.
Myślę, że ci z nas, którzy są z olbrzymim doświadczeniem zawodowym pamiętają aparaty z lat 80., 90., mieliby tutaj dużo do powiedzenia, w którą stronę rozwija się współczesna ultrasonografia i czy jest to dobry kierunek.
A tym młodszym słuchaczom powiemy, że kiedyś głowice ultrasonografu wyglądały jak takie dezodoranty, antyperspiranty w kulce.
Takie fa w kulce, tylko 3 razy większe.
Nie będziemy kontynuowali tematu mydełka fa, bo to jest niebezpieczne w naszym wykonaniu i może na tym zakończymy. Do usłyszenia.
Wszystkiego dobrego.